Tymczasem Bohun z Molojcami przez plot, pan Wolodyjowski przez plot. Niektórzy zostali, innym konie zwinęli się w skoku. Spojrzy za globa, Bohun na równinę, pan Wolodyjowski na równinę. Wnet rozproszyli się i Molojcy w ucieczce, i żołnierze w biegu. Rozpoczął się pościg pojedynczy. Zaglobie dech zamarł w piersi. Oczy ledwie mu z powiek nie wyskoczą. Cóż bowiem widzi? Oto jedzie już pan Wolodyjowski na karku Bohuna jak ogar na dziku. Wataszka zwraca głowę, nadstawia szablę. Biją się, krzyczy Zagloba. Chwila jeszcze i Bohun pada wraz z koniem, a pan Wolodyjowski, tratując po nim, pędzi za innymi. Ale Bohun żyw, bo zrywa się z ziemi i pobiegł ku skalom zarośniętych chaszczami.
— Trzymaj, trzymaj! — ryczy Zagloba. — To Bohun!
Wtem pędzi nowa wataha Molojców, która aż do tej chwili przemykała się z drugiej strony skał, a teraz odkryta szuka nowej drogi do ucieczki. Za nią w odległości pół staja pędzą żołnierze. Wataha owa dogania Bohuna, ogarnia go, porywa i uprowadza ze sobą. Na koniec ginie z oczu w zakrętach parowu, a za nią giną i żołnierze. Na Majdanie zapanowała cisza i pustka, bo nawet i żołnierze pana Zagloby, odbici przez Wolodyjowskiego, dopadłszy koni po Molojcach, pognali wraz z innymi za rozproszonym nieprzyjacielem. Pan Zagloba spuścił drabinę z lasu z góry i wyszedłszy z chlewa na Majdan, rzekł: wolnym jest. To rzekłszy, począł rozglądać się naokoło. Na Majdanie leżało mnóstwo trupów zaporowskich i kilkanaście żołnierskich. Szlachcic chodził między nimi z wolna i oglądał każdego starannie. Na koniec przykląkł nad jednym. Po chwili podniósł się z blaszaną manierką w ręku. Pełna, mruknął i przyłożywszy do ust, przechylił głowę. Niezła. Znów obejrzał się naokoło i znów powtórzył, ale już wiele raźniejszym głosem. Wolnym jest. Po czym poszedł do chaty. Na progu natknął się na trupa starego Bondara, którego Molojcy zamordowali, i zniknął we wnętrzu. Gdy wyszedł na okół bioder, na kubraku zawalanym w nawozie, świecił mu pas Bohuna, gęsto przeszywany złotem, za pasem zaś nóż z wielkim rubinem w głowni.
— Bóg wynagrodził męstwo — mruczał, bo i trzosik dość pełny. — A, zbój plugawy!
Mam nadzieję, że się nie wymknie. Ale ten mały fircyk, niech go kule biją.
Cięta to sztuka jak osa. Wiedziałem, że dobry żołnierz, ale żeby tak sobie na buchu nie jechać jak na lysej kobyle, tegom się po nim nie spodziewał, że też to w tak małym ciele taki może być animusz i wigor. Bohun mógłby go u pasa na sznurku nosić jak kozik, a niechże go kule bił, albo lepiej niech mu Bóg szczęści. Musiał Bohuna nie poznać, bo byłby go dokończył. Fu! Jak tu prochem pachnie, aż w nozdrzach wierci. Alem się też z takich terminów wykręcił, w jakowych jeszcze nie bywałem. Chwała bądź Bogu. No, ale żeby tak na Bohu nie jechać, muszę się temu Wolodyjowskiemu jeszcze przypatrzeć, bo chyba diabeł w nim siedzi.
Tak rozmawiając, siadł pan Zagloba na progu chlewa i czekał. Tymczasem z dala na równinie ukazali się żołnierze wracający z pogromu, a na czele jechał pan Wolodyjowski. Ujrzawszy Zaglobę, przyspieszył biegu i zeskoczywszy z konia, szedł ku niemu.
— Bać pana to jeszcze oglądam — pytał z dala. — Mnie we własnej osobie — rzekł pan Zagloba. — Bóg waś ci zaplać, i żeś z pomocą przybył.
— Chwalić Boga, że w porę — odpowiedział mały rycerz, ściskając z radością dłoń pana Zagloby.
— Ale skądżeś się, waszmość, o opresji, w jakiej tu zostawałem, dowiedział?
— Chłopi dali znać z tego hutoru.
— O, a ja myślałem, że mnie zdradzili.
— Gdzie tam, to dobrzy ludzie. Ledwie z życiem uszli chłopak i dziewczyna, a co się zresztą wieśniaków stało, nie wiedzą.
— Jeśli nie zdrajcy, to od kozaków pobici. Hutornik leży wedle chaty. — Ale mniejsza z tym. Mówże, waść, czy Bohun żyw, uciekł?
— Alboż to był Bohun? — Ten bez czapki, w koszuli i hajdawerach, któregoś waść z koniem obalił. Ciolem go w dłoń, a bodaj to licho, żem go nie poznał. Ale waść, mości za głobo, cóżeś to waść najlepszego uczynił?
Co mu czynił? Powtórzył pan Zagłoba. Chodź, panie Michale, i patrz.
To rzekłszy, ujął go za rękę i wprowadził do chlewa.
Patrz, powtórzył.
Pan Wolodejowski nie widział przez chwilę nic, bo wszedł ze światła, ale gdy już oczy jego oswoiły się nieco z ciemnością, dojrzał ciała leżące nieruchomie na gnoju.
— A tych ludzi kto narżnął? — pytał zdziwiony.
— Ja — rzekł Zagłoba. — Pytałeś waść, co mu czynił, więc masz.
— No — rzekł młody oficer, kręcąc głową. — A jakimże to sposobem?
— Tam się broniłem. Na górze, a oni szturmowali mnie z dolu i przez dach. Nie wiem, jak długo to było, bo w bitwie człowiek czasu nie liczy. Bohun to był Bohun ze srogą potęgą i z wyborem ludzi. Pamięta on wać pana, popamiętaj mnie. Innym czasem ci opowiem, jaką w niewolę popadłem, com wytrzymał, jaką Bohuna splantował, bo mi na języki się z nim próbował. Alem dziś taki fatigatus, że ledwie na nogach się trzymam.
No, powtórzył pan Wolodyjowski, nie ma co mówić, mężnie waść stawałeś. Jeno to powiem, żeś lepszy rębacz niż wódz.
Panie Michale, rzecze szlachcic, nie pora rozprawiać. Lepiej Bogu dziękujmy, że nam obydwum tak wielką dziś spuścił wiktorię, o której pamięć nieprędko między ludźmi zaginie.
Pan Wolodyjowski spojrzał zdumiony na Zagłobę. Jakoś dotąd wydawało mu się, że to on sam odniósł ową wiktorię, którą pan Zagłoba widocznie chciał się z nim podzielić. Ale popatrzył tylko na szlachcica, pokręcił głową i rzekł: Niechże i tak będzie. W godzinę później obaj przyjaciele na czele połączonych oddziałów wyruszyli ku Jarmolińcom. Z ludzi Zagłoby nie brakło prawie nikogo, gdyż w śnie zaskoczeni nie stawiali oporu. Bohun zaś, wysłany głównie po języka, kazał żywcem brać, nie mordować. Bohun, lubowódz mężny i przezorny, nie miał szczęścia w tej wyprawie, którą pod rzekomą dywizję księcia Jeremiego przedsięwziął. Utwierdził się tylko w przekonaniu, że książę istotnie wyruszył całą potęgą przeciw Krzywonosowi, bo tak mu powiadali wzięci w niewolę żołnierze pana Zagłoby, którzy sami wierzyli w to najświęciej, iż książę ciągnie za nimi. Nie pozostawało więc nic innego nieszczęsnemu atamanowi, jak cofać się co prędzej do Krzywonosa. Ale zadanie nie było łatwe. Zaledwie trzeciego dnia zebrała się koło niego watacha złożona z 200 kilkunastu molojców. Inni albo w boju polegli, albo zostali ranni na polu potyczki, albo błąkali się jeszcze wśród jarów i oczeretów, nie wiedząc, co czynić, jak się obrócić, dokąd iść. A i ta kupa przy Bohunie nie na wiele była przydatna, bo zbita, zalada alarmem, skłonna do ucieczki, zdemoralizowana, przerażona. A był to przecie wybór molojców. Lepszych żołnierzy trudno by w całej siczy znaleźć. Ale molojcy nie wiedzieli, z jak małą siłą pan Wolodyjowski na nich uderzył i że dzięki tylko niespodziewanemu napadowi na śpiących i nieprzygotowanych taką klęskę mógł zadać. I wierzyli najświęciej, że mieli sprawę, jeśli nie z samym księciem, to przynajmniej z potężnym, kilkakroć liczniejszym podjazdem. Bohun wrzał jak ogień, cięty w rękę, stratowany, chory, pobity i wroga zaklętego z rąk wypuścił i sławę nad wyrężą, bo już ci molojcy, którzy w wilię klęski do Krymu, do piekla i na samego księcia byliby ślepo za nim poszli, teraz stracili wiarę, stracili ducha i o tym tylko myśleli, jakby gardła całe z pogromu wynieść. A przecie Bohun uczynił wszystko, co wódz uczynić powinien. Niczego nie zaniedbał. Straże opodal hutoru porozstawiał i spoczywał dlatego tylko, że konie, które spod krzemieńca prawie jednym tchem przyszły, całkiem niezdatne były do drogi. Ale pan Wolodyjowski, któremu życie młode zbiegło w podejściach i lowach na Tatarów, Podszedł jak wilk nocą pod strażę, pochwytał je, nim zdolali krzyknąć lub wystrzelić i napadł tak, że oto on, Bohun, w hajdawerach tylko i w koszuli ujść potrafił. Gdy o tym Wataszka myślał, świat mu czerniał w oczach, w głowie się przewracało i rozpacz kąsała mu duszę jak pies wściekły. On, który na Czarnym Morzu na galery tureckie się rzucał, on, który aż do Perekopu na karkach tatarskich dojeżdżał i Hanowi w oczy pożogą u Lusów świecił, on, który księciu pod ręką przy samych Lubniach regiment w Wasilówce wyciął, musiał uciekać w koszuli i bez czapki, i bez szabli, bo i tę w spotkaniu z malym rycerzem utracił. Toż gdy nikt nie patrzył, na postojach i popasach Wataszka chwytał się za głowę i krzyczał. Gdzie moja sława mulojecka, gdzie moja szabla dróżka? A gdy tak krzyczał, porywał go obłęd dziki i spijał się jak nieboże stworzenie, po czym na księcia chciał iść, na całą siłę jego uderzyć i zginąć i przepaść na wieki. On chciał, ale mulojcy nie chcieli. Ubi, batku, nie pójdziemy, odpowiadali ponuro na jego wybuchy i na próżno mu było w napadach szaleństwa szablą ich siec z pistoletów twarz osmalać. Nie chcieli, nie poszli. Rzekłbyś, ziemia usuwała się spod nóg atamana, bo nie tu jeszcze był koniec jego nieszczęść. Bojąc się dla prawdopodobnej pogoni uchodzić wprost na południe i sądząc, że może Krzywonos już oblężenia zaniechał, rzucił się sam ku wschodowi i trafił na oddział pana Podbipięty. Ale czujny jak żuraw pan Longinus nie dał się zajść. Pierwszy uderzył na Wataszkę, rozbił go tym łatwiej, że molojcy bić się nie chcieli i podał w ręce panu Skrzetuskiemu. A ten go najpotężniej rozgromił, tak że Bohun po długim blądzeniu w stepach, w kilkanaście zaledwie koni, bez sławy, bez molojców, bez zdobyczy i bez języków, dotarł nareszcie do Krzywonosa. Lecz dziki Krzywonos, tak straszny zwykle dla podwładnych, którym nie dopisało szczęście, tym razem nie rozgniewał się wcale. Wiedział z własnego doświadczenia, co to sprawa z Jeremim. Więc przycholubił jeszcze Bohuna, pocieszał i uspokajał, a gdy Wataszka zapadł na złą gorączkę, kazał go strzec i leczyć i pilnować jak oka w głowie. Tymczasem cztery książęce rycerze, napełniwszy kraj grozą i przestrachem, stanęli szczęśliwie z powrotem w Jarmolincach, gdzie zatrzymali się na dni kilka, by ludziom i koniom dać odpoczynek. Tam, gdy stanęli w jednej kwaterze, zdawał kolejno każdy panu Skrzetuskiemu sprawę z tego, co go spotkało i czego dokonał, po czym zasiedli przy gąsiorku, aby w przyjacielskim opowiadaniu ulżyć sercom i dać folgę wzajemnej ciekawości. Ale wówczas pan Zagloba mało komu pozwolił przyjść do słowa. Nie chciał słuchać, pragnął, by jego tylko słuchano. Jakoż pokazało się, że najwięcej miał do opowiadania.
Mości panowie, mówił, popadłem w niewolę, prawda jest, ale fortuna kolem się toczy. Bohun całe życie bijał, a my dziś jego pobili. Tak to tak. Zwyczajnie na wojnie. Dziś ty garbujesz, jutro ciebie garbują. Ale Bohuna za to Bóg skarał, iż nas, śpiących smaczno snem sprawiedliwego, napadł i w tak bezecny sposób rozbudził. Ho, ho! Myślał, że mnie swoim plugawym językiem przestraszy, a tu mówię waszmościom, jakem go przycisnął, tak zaraz stracił fantazję, zmieszał się i wygadał to, czego nie chciał. Co tu długo mówić, żebym w niewolę nie wpadł, nie bylibyśmy mu obaj z panem Michałem klęski zadali. Mówię obaj, bo że w tym terminie magna parswui nie przestanę twierdzić do śmierci. Tak mi, Boże, daj zdrowie. Słuchajcie dalej moich racji. Żebyśmy go z panem Michałem nie pobili, nie byłby mu podbił pięt pan Podbipięta, dalej pan Skrzetuski, a na koniec, żebyśmy go nie rozgromili,
byłby on nas rozgromił, co że się nie stało. Kto przyczyną?
A z Waścią to jak z Liszką, rzeczy pan Longinus. Tu ogniem machniesz, tam umkniesz, a zawsze się wykręcisz.
Głupi ogar, co za ogonem bierze, bo i nie dogoni, i niczego poczciwego się nie dowącha, a w ostatku wiatr straci. Ilużeś Waści ludzi postradał?
O tym z 12 wszystkiego, a kilku rannych. Już tam nie bardzo nas bili.
A wasz myśl, panie Michale, ze 30, bom na nieprzygotowanych uderzył.
A wasze, panie poruczniku,
tylu ilu pan Longinus.
A ja 2, powiedzcież sami, kto lepszy wódz? Ot co jest. Po co żeśmy tu przyjechali? Po służbie książęcej. Wieści o krzywonosie nalapać. Otóż powiem waszmościom, że jam się pierwszy o nim dowiedział i z najlepszych ust, bo od Boguna. I wiem, że pod kamieńcem stoi, ale oblężenia myśli zaniechać, bo go tchórz obleciał. To wiem de publicis, ale wiem też jeszcze i coś innego, od czego radość wstąpiwać państwu w serca i o czym dotąd nie mówiłem dlatego, że chciałem, abyśmy w kupie o tym radzili. Byłem też dotąd niezdrów, bo mnie fatygi obalili i od tego zbójeckiego więzienia w kiji wnętrzności we mnie rebelizowały. Myślałem, że mnie krew zaleje. Mówże waszmość na miłość boską, zawołał Wolodyjowski. Zaliżeś, co o naszej niebodze słyszał? Tak jest, niech jej Bóg błogosławi, rzekł Zagloba.
Pan Skrzetuski podniósł się na całą swą wysokość i usiadł natychmiast. Nastała taka cisza, że słychać było brzęczenie komarów na okienku. Aż pan Zagloba zabrał głos znowu.
Żyje ona, wiem to na pewno, i jest w Bohunowym ręku. Moi mości panowie, straszne to ręce, ale przecie Bóg nie pozwolił, aby ją krzywda lub hańba spotkała. Moi mości panowie, to mnie sam Bohun powiadał, którym by prędzej czym innym helpić się gotów.
Jak to być może? Jak to być może? Pytał gorączkowo Skrzetuski.
Jeśli lżę, niech mnie piorun zapali, odrzekł poważnie Zagloba, bo to jest święta rzecz.